Tadeusz Koc, 303, Mój Dywizjon. Książkę wydało wydawnictwo Bellona. Tadeusz Koc był 13. dowódcą najsłynniejszego polskiego dywizjonu 303. Jego zadania koncentrowały się wokół lotów bojowych poza kanał La Manche, a należały do nich m.in. osłona wypraw bombowych oraz bombardowanie i ostrzeliwanie celów naziemnych. Dywizjon pod jego dowództwem podejmował się najbardziej ryzykanckich misji niebezpiecznych lotów na niskim pułapie pod ciągłym ostrzałem niemieckim. Po zakończeniu wojny pozostał na uchodźstwie, nie podzielał jednak entuzjazmu Brytyjczyków, pytając gorzko: waszą wolność już macie, coście zrobili z naszą? Wspomnienia Tadeusza Koca czyta Mariusz Adamski.
Wszystko, co drogie, zostało w kraju. Tu wszystko było obce i odmienne, ale zapał do walki o wolność ojczyzny pozostał. Trzeba pchać się dalej na zachód, do Francji, która razem z Anglią wypowiedziała 3 września wojnę Niemcom. Ulokowano nas tymczasowo w wojskowych koszarach. Po kilku godzinach zabrano nam własną krótką broń, pistolety i amunicję. Parę dni później przeniesiono nas do prywatnych domów po kilku narodziny. Oczywiście od pierwszych godzin pobytu w Rumunii myśleliśmy o ucieczce. Pierwszy krok w tym kierunku – znaleźć cywilne ubranie. Wykonałem po kilku dniach pobytu, kiedy polskie pieniądze jeszcze szły, ale po bardzo niskim kursie. Nie grymasiłem przy wyborze fasonu, koloru i rozmiaru, więc udało mi się dość tanio kupić cywilny garnitur. Po przebraniu wyglądałem jak młody wieśniak, który na wyrost kupił ubranie. Szerokie spodnie, kurtka i nieco przydługie rękawy. Musiałem przeistoczyć się w krawca i popracować kilka godzin igłą, żeby wyglądać po ludzku. Upłynęło parę tygodni, a my ciągle pozostawaliśmy z pytaniem, co dalej. Wreszcie plan się urealnia. Uciekamy pociągiem do Jugosławii. Jest nas 6. Ukradkiem dostaliśmy się na stację kolejową. Kupiliśmy bilety i do pociągu udało się. Za 4 godziny byliśmy w Belgradzie. Czas nabrał tempa. Po kilkunastu minutach od wjazdu pociągu na dworzec w Belgradzie byliśmy w polskim konsulacie. Radość, jakbyśmy wrócili do wolności. Naszych pilotów jest już ponad 100. Kilka pociągów w dniach poprzednich załadowanych naszymi żołnierzami odesłano do Grecji. My jedziemy w następnym rzucie. Bilety kolejowe mamy w ręku, odjazd w nocy. 3 przeciągłe gwizdki parowozu i powoli pociąg ruszył. Duża radość zapanowała wśród pasażerów, bo nareszcie może uda się dotrzeć do Francji. Podobno na północy Francji wojska aliantów walczą z Niemcami. Dla nas, zmęczonych czekaniem i pragnących odegrać się na wrogu, każde takie choćby najbardziej nieprawdopodobne podobno od razu stawało się pewnością. Pociąg sapiąc toczył się naprzód. Na dworze świtało. Minęliśmy granicę, jesteśmy w greckich górach, widok przepiękny. A oto w dali w śnieżnej szacie widać górę Olimp. Łatwo zrozumieć, dlaczego grecki bóg Zeus wybrał ją sobie na mieszkanie. Wydaje się taka wysoka, że Zeus mógł bez trudu obserwować nie tylko okoliczne doliny i wzgórza Macedonii i Tesalii, ale swym boskim wzrokiem sięgać jeszcze dalej. Przypatrywać się, jak walczył pod Troją Hektor z Achillesem, a gdy skierował wzrok w inną stronę, ku morzu, widział białe żagle kupców i wojowników. Kiedy patrzył ku polom, obserwował, jak oracze szli za wołami ciągnącymi pługi. Miał przed oczami pełnię spraw ludzkich. Mógł się do nich ze znawstwem wtrącać. Może zresztą za bardzo polegał na obserwacji ludzi, bo czasami działał, jak na Boga, w nazbyt ludzki sposób. Szkoda, że nie mijamy Delf, zapytaliśmy Pytię, która znała plany boskie i ludzkie o naszą przyszłość. Pociąg jechał bez przerwy. Od czasu do czasu pogwizdując, mijał wypiętrzone skały, bezdenne przepaści, jary i przesmyki. Szybkość się zwiększała, gdy teren się obniżał. W dali widać Morze Egejskie, wiele wysepek, półwyspów, a wszystko w zieleni i kwiatach. Pociąg zwolnił, dojeżdżaliśmy do Aten, stolicy Grecji. Było bardzo ciepło, na niebie małe kumulusy, a reszta to błękit i słońce. Powitali nas przedstawiciele ambasady, od razu przewożąc do z góry wyznaczonych hoteli. Po raz pierwszy od dłuższego czasu człowiek mógł się dobrze wykąpać, umyć i ogolić. My paliliśmy się do wojaczki, a tu cisza i spokój. Upłynął prawie miesiąc, zwiedzaliśmy całą okolicę i większość starożytnych zabytków. Akropol, Partenon. Kąpaliśmy się w ciepłym morzu, ale zawsze wracało pytanie, kiedy stąd wyruszymy? Nareszcie przyszła upragniona dobra nowina. Do portu Pire przybył nasz nowoczesny statek pasażerski Pułaski. Sytuacja zmieniła się na lepsze. Pułaski to cząstka, wolna jeszcze naszej ojczyzny. Ładujemy się. Około 500 pilotów i 600 osób załogi. Nadzieja lepszej przyszłości rośnie. Po 2 dniach ruszamy na pełne morze. Rzeczywiście, wydaje się, jakbyśmy byli w Polsce. Polska mowa, jedzenie, muzyka. Żyć nie umierać. Jedynie czasami na dnie duszy odzywa się spychana w podświadomości wątpliwość. Czy nasza obecna radość nie jest radością pasażerów Titanica? Opłynęliśmy Grecję, dalej minęliśmy Włochy, Sycylię i Sardynię, kierując się wprost na Marsylię, do Francji. Trochę było obaw, żeby nie spotkać niemieckiej łodzi podwodnej, ale szczęście było po naszej stronie. Po kilku dniach podróży morskiej zbliżyliśmy się do Francji. Do brzegów odległość około 100 kilometrów. Zapadła noc. Kapitan okrętu zdecydował, ze względu na możliwą obecność łodzi podwodnych, podejść bliżej do francuskiego brzegu. O godzinie 2 po północy widać w świetle księżyca zarysy brzegów. Może 5, może 8 kilometrów odległości od lądu, gdy naraz tragedia. Okręt staje i pochyla się o 30 stopni na bok. Podobno to normalne, gdy przypływ zaskoczy statek w pobliżu brzegu. Nic się złego nie stało, ale czuło się jakąś niesamowitość, gdy szło się przez pokój pochylony o 30 stopni. Nie upłynęło 45 minut, gdy statek wyprostował się i kapitan wprowadził go do portu w Marsylii. Dla nas wielka radość. Vive la France! Pożegnaliśmy kapitana okrętu, dzielnych marynarzy i stanęliśmy na wymarzonej francuskiej ziemi. Zakwaterowano nas na małym lotnisku niedaleko miasta. Znowu zaczęły się dni bezczynności. Po podzieleniu nas na grupy skończyły się francuskie działania w stosunku do nas i zainteresowanie nami. Na pytania kiedy, gdzie i jak wejdziemy do akcji, nikt nam nie mógł udzielić odpowiedzi. W takiej sytuacji pomysł, żeby jechać do Paryża, zyskał natychmiast naszą akceptację. Argumentacja wydawała się rozsądna. Będąc bliżej ołtarza, szybciej wejdziemy do akcji wojennej. W Paryżu generał Władysław Sikorski jako reprezentant polskiego rządu organizował przyszłość. Oprócz nas, lotników, 30 żołnierzy innych broni dołączyło do naszej grupy. W Paryżu umieszczono nas w paru hotelach z poleceniem, żeby czekać, aż nas powołają do służby. Czas się dłużył. Wydawało się, że bezczynność będzie naszym stałym losem. Żeby ją czymś wypełnić, zapisałem się wraz z innymi na wieczorowy kurs języka francuskiego. Szło dosyć ciężko, bo myślało się więcej o wojnie niż o nauce. Kończył się rok 1939. Nadszedł okres świąt Bożego Narodzenia. Radosne święta, gdybyśmy byli w Polsce. To były jedynie nostalgiczne. Żadnych zmian na lepsze nam nie przyniosły. Mieszkaliśmy w starej dzielnicy łacińskiej, blisko Sorbony, jak również niedaleko Sekwany. Podziwialiśmy dekoracyjne budowle i czysto utrzymane parki z ozdobnymi rzeźbami i pomnikami. Do Place de la Concorde ze słynnym obeliskiem przywiezionym z Egiptu przez Napoleona szło się przez Łuk Triumfalny. Ponad wszystkim górowała zbudowana ze stali wieża Eiffla, symbol wystawy światowej z 1889 roku, a obecnie po prostu symbol Paryża. Po rozpoczęciu nowego roku przeniesiono nas na lotnisko Le Bourget. Zdawało się, że teraz zaczniemy loty. Niestety dopiero w lutym wysłano naszą grupę do Lyonu na trening lotniczy. Nareszcie byliśmy wcieleni do lotnictwa francuskiego. Początek jak zwykle, teoria, zapoznanie się ze sprzętem i przepisami technicznymi. Samoloty francuskie, które były do naszej dyspozycji. Morane MS-406, Bloch MB-151, Devontine D-520. Opanowaliśmy w ciągu paru miesięcy, ale nadal, oprócz akcji patrolowych w stronę Paryża lub granicy wschodniej, poważniejszych operacji nie było.
Mariusz Adamski czytał fragment książki Tadeusza Koca 303. Mój dywizjon. Książkę wydało wydawnictwo Bellona. We'll be right back.